Przedostatni rozdział Księgi Rodzaju opowiada o tym, jak sędziwy Jakub na łożu śmierci udzielał błogosławieństw swoim synom. Błogosławieństwa te to zarazem wyrocznie o przyszłości już nie tylko samych synów Jakuba, lecz poszczególnych pokoleń Izraela. Poprzedni rozdział Księgi Genezis, jak pamiętamy, opowiadał o błogosławieństwie, jakiego Jakub udzielił synom Józefa, Efraimowi i Manasesowi. Zamiast jednego pokolenia Józefa będą dwa plemiona wywodzące się od jego synów, Efraima i Manasesa. Natomiast potomkowie Lewiego, jednego z synów Jakuba, nie będą traktowani jak inne plemiona, nie otrzymają odrębnego działu ziemi. Ich działem będzie służba Boża, będą kapłanami żywego Boga. W ten sposób zostanie zachowana liczba 12 pokoleń Izraela. Po rozmowie z Józefem umierający Jakub wezwał do siebie pozostałych synów. Jakub przekazał im kolejno, począwszy od najstarszego, słowa niezwykłe, słowa dramatyczne, zawierające proroczą zapowiedź przyszłości. Od pierwszego wiersza 49 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Jakub przywołał swoich synów, mówiąc do nich: zgromadźcie się, a opowiem wam, co was czeka w czasach późniejszych. Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. Słowa Jakuba są uroczyste, podniosłe. Jakub pragnie przekazać swoim synom prawdy objawione mu przez Boga. Te prorocze wyrocznie dotyczyć będą przyszłości synów Jakuba i wywodzących się od nich plemion Izraela. Wiele mówi się dzisiaj o proroctwach dotyczących narodu izraelskiego. Rzeczywiście, wiele biblijnych proroctw dotyczących Izraela już się wypełniło na przestrzeni historii. Niektóre z proroctw wypełniają się na naszych oczach, a niektóre czekają dopiero na wypełnienie. Równie fascynujące są proroctwa dotyczące poszczególnych pokoleń Izraela. One w jeszcze bardziej zadziwiający, bardziej szczegółowy sposób ukazują nam proroczą zapowiedź, a potem wypełnianie się na przestrzeni historii, dziejów ludu Bożego. W chwili, gdy wypowiadał je Jakub, jego rodzina znajdowała się w Egipcie, z dala od ziemi obiecanej. Rodzina Jakuba liczyła wówczas może 200-300 osób, ale Bóg objawił Jakubowi, że już wkrótce jego ród rozrośnie się do rozmiarów narodu i Pan ukazał Jakubowi przyszłość owego narodu. Jakże niezwykłe jest Boże objawienie dane Izraelowi. Jako pierwsze wypowiedział Jakub proroctwo dotyczące najstarszego z synów Rubena. W 3 i 4 wierszu 49 rozdziału Księgi Rodzaju znajdujemy następujące słowa Jakuba. Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej siły, grujący dumą i grujący siłą. Kipiałeś jak woda, nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża twego ojca. Wchodząc, zbezcześciłeś moje łoże. Jakub mówi o Rubenie, że jest niestały, niespokojny jak woda. Niestety, Ruben jest w tym podobny do swego ojca z okresu młodości. Mówimy nieraz, jaki ojciec, taki syn. Ruben odziedziczył po Jakubie złe cechy. Jakub jest tego świadomy. Trudno mu mówić o grzechach w życiu Rubena, bo w ten sposób przypomina także i swoją złą przeszłość. Kiedy mówi o słabościach swoich synów, o ich nieczystości, to mówi także o sobie samym. Ale Jakub nie omija drażliwych tematów. Mówi prawdę, zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości swego rodu. To, co mówi o przyszłości Rubena, nie może napawać radością. Nie będziesz górował, mimo że jesteś moim pierworodnym, mówi Jakub Rubenowi. I słowa te są dla Rubena na pewno bardzo przykre. Ale jest to konsekwencja grzechu Rubena, a owoce grzechu zawsze są cierpkie, gorzkie. Następnie Jakub zapowiada przyszłość Symeona i Lewiego. Czytamy dalej od wiersza 5. Symeon i Lewi, bracia, narzędziami gwałtu były ich miecze. Do ich zmowy nie przyłączę się. Z ich knowaniem nie złączę mej sławy, gdyż w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło. Przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny i ich zawziętość, gdyż była okrutna. Rozproszę ich więc w Jakubie i rozdrobnię ich w Izraelu. Symeon i Lewi w okrutny sposób pomścili gwałt dokonany przez księcia Sychema na ich siostrze Dinie. Bracia wymordowali podstępnie wszystkich mieszkańców miasta. Jakub potępia ich czyn. Mówi: przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny, i ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem. Słowa Jakuba ukazują, jak bardzo zmienił się on od czasu, kiedy sam był człowiekiem niespokojnym i samolubnym. Jak pamiętamy, kiedy Symeon i Lewi wymordowali wszystkich mężczyzn w Sychem z powodu wypadku z Diną, Jakub powiedział wtedy: sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju, Kananejczycy i Perzyci. Jestem przecież mały liczebnie. Jeżeli oni wystąpią przeciwko mnie, poniosę porażkę. Teraz natomiast Jakub mówi: o duszo moja, nie przyłączę się do ich zmowy, gdyż w gniewie swym mordowali ludzi. Przeklęty ich gniew, bo był gwałtowny, ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem. To, co Jakub podkreślał teraz, nie wiązało się już z jego osobistymi interesami. Odnosiło się do grzechu i zła. Przedtem Jakub koncentrował się na własnych interesach, na swoich zyskach i stratach. Myślał tak: co uczynimy, jeśli rodacy Sychema powstaną i wezmą odwet na nas za to, co im uczyniliśmy? Natomiast teraz Jakub mówi: duszo moja, nie przyłącza się do ich zmowy. Jakub nazywa grzech po imieniu. Zdecydowanie potępia mordowanie, zabijanie. Widzimy, jak zmienił się Jakub, Izrael. Posiada on nowy charakter. Jest kimś oczyszczonym przez Boga, odnowionym przez Pana. Myśli o tym, co Boże, nie o tym, co swoje. Zdaje sobie w pełni sprawę ze swojej odpowiedzialności przed Bogiem. Przemieniony Jakub, ociosany, ukształtowany przez Boga, jest zdolny do przekazywania Bożego poselstwa swoim synom. I choć musi wypowiadać także trudne, gorzkie dla nich prawdy, jego słowa są pełne współczucia i miłości. Zgodnie z proroczą zapowiedzią Jakuba, Lewi zostanie rozproszony, rozdrobniony w Izraelu. Ale jakże wspaniale zamanifestuje się tu cudowna Boża łaska. Lewi będzie rozproszony w Izraelu jako plemię kapłanów. To wielki dowód Bożej łaski, że potomkowie Lewiego będą mogli pełnić służbę kapłańską. Drogi przyjacielu, to wielki cud Bożej łaski, że nas, grzeszników, Bóg przemienia w królewskie kapłaństwo. Jak pisze apostoł Piotr w swoim pierwszym liście: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dzisiaj wszyscy wierzący powołani są do pełnienia posługi kapłańskiej, do głoszenia Bożego Słowa, do modlitwy za bliźnich. Kapłaństwo Starego Testamentu było elitarne, było domeną plemienia Lewiego. Kapłaństwo Nowego Przymierza to kapłaństwo powszechne. Każdy wierzący człowiek ma przywilej i obowiązek prowadzenia swego bliźniego do Chrystusa. Jest to wielki przywilej, wielkie powołanie. W jaki sposób możemy my, grzesznicy, stać się współkapłanami Chrystusa, sługami żywego Boga? Apostoł Piotr pisze: nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Tak, jedynie dzięki przelanej przez Jezusa krwi, dzięki dokonanej dla naszego zbawienia wspaniałej, zbawczej ofierze Jezusa, możemy być dziećmi Boga i możemy Mu służyć, żywemu Panu. Apostoł Piotr wzywa nas: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Lewi i Symeon, podobnie jak pierworodny Ruben, usłyszeli twarde słowa z ust Jakuba, byli grzesznikami, podobnie jak my. I podobnie jak my, jedynie dzięki Bożej łasce mogli szukać u Niego, żywego Pana, ratunku, wybawienia. Niezwykłe są następne słowa Jakuba. Czytamy od wiersza 8. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon. Te słowa to zapowiedź nadejścia Mesjasza z pokolenia Judy. Czytamy dalej w wierszu 9. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu. Jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nowy Testament mówi o Jezusie Chrystusie jako o lwie z pokolenia Judy. Jakub prorokuje dalej: nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów. Jest to jedno z najwspanialszych proroctw Starego Testamentu. Zarówno myśliciele żydowscy, jak i chrześcijańscy widzą tu zapowiedź mesjańską, zapowiedź nadejścia pasterza króla, który pochodząc z plemienia Judy zdobędzie posłuch wśród wszystkich narodów. Wstępną realizacją tego proroctwa był król Dawid, lecz pełną dopiero Chrystus. On będzie wypełnieniem tego proroctwa mesjańskiego. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów. Lew z pokolenia Judy, pasterz i król, władca narodów, to Mesjasz, Wybawiciel, Jezus Chrystus. Bóg realizuje swój zbawczy plan poprzez linię wiodącą od Adama, poprzez Seta, Noego, Sema, Abrahama, Izaaka, Jakuba, a teraz Jakub prorokuje, że linia genealogiczna Mesjasza pobiegnie dalej poprzez Judę. Bóg działa zgodnie ze swoim planem i objawia Jakubowi przyszłe wydarzenia. Posłuchajmy następnych słów Jakuba. Prorokuje on dalej o potomku Judy, jak czytamy od wiersza 11. Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrzebię ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież i w krwi winogron swą szatę. Będą mu się iskrzyły oczy od wina, a zęby będą białe od mleka. O kim prorokuje Jakub? O Chrystusie, który pewnego dnia wjedzie do Jerozolimy na osiołku, aby złożyć tam ofiarę z siebie samego, by przelać tam swoją krew. Prorocze słowa Jakuba przywodzą nam też na myśl oblubieńca z Pieśni nad Pieśniami. Niezwykłe, wspaniałe są słowa Jakuba. Proroctwo dotyczące pokolenia Judy jest jednym z najbardziej poruszających proroctw Pisma Świętego. Następnie Jakub zapowiada przyszłe dzieje kolejnych swoich synów. W 13 wierszu czytamy: Zabulon mieszkać będzie na wybrzeżu morza, nad brzegiem morza, dokąd zawijają okręty, kraniec jego w Sydonie. Pokolenie Zabulona rzeczywiście zamieszka, jak czytamy w księdze Jozuego, w północnej części ziemi obiecanej, nad brzegiem morza. Dalej czytamy od wiersza 14 przedostatniego rozdziału Księgi Rodzaju. Isachar, osioł kościsty, będzie się wylegiwał ufny w swe bezpieczeństwo. Widzi on, że dobry jest spoczynek, a kraj uroczy, ale będzie musiał ugiąć swój grzbiet pod brzemieniem i stanie się niewolnikiem pędzonym do pracy. Proroctwo dotyczące Isachara jest krótkie. Zapowiada, że będzie to szczep ciężkiej, żmudnej pracy. Pozornie mało znaczące pokolenia Isachara i Zabulona będą miały jednak ważne zadanie do wykonania, gdy Izrael osiądzie w ziemi obiecanej. Wtedy potrzebna będzie pracowitość, sumienność, rzetelność. Na takich cechach opiera się pomyślność każdego narodu w warunkach pokoju. Wsłuchajmy się w dalsze słowa Jakuba. Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów Izraela. Będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak. Proroctwo dotyczące przyszłości Dana nie jest radosne. Dan będzie pokoleniem buntu, będzie powodować wiele niepokoju. Jakub, wypowiadając te trudne słowa, woła równocześnie: wybawienia Twego czekam, o Panie. Jakub wydaje się przez to mówić: nie potrafię w żaden sposób zapobiec buntowniczości Dana. Mogę tylko wyglądać Bożego wybawienia. Słowa te ukazują dojrzałość i wierność Jakuba. Prorokując, Jakub oczekuje Bożego zbawienia. Prorocze słowa Jakuba dotyczyły wszystkich jego synów. Od 19 wiersza przedostatniego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy wyrocznie dotyczące Gada, Aszera i Neftalego. Gad, zbójcy napadać go będą, on zaś będzie napadał im napięty. Od Aszera tłuste pokarmy, on będzie dostarczał przysmaków królowi. Neftali, jak rozłożysty terebint, dający miłe przepowiednie. W tych słowach zawierają się prorocze przepowiednie odnoszące się do kolejnych trzech plemion Izraela. Nie mamy w ograniczonych ramach naszych audycji możliwości szczegółowego omówienia tych proroctw. Podkreślmy jednak, że przepowiednie zawarte w błogosławieństwach Jakuba odnośnie wszystkich 12 pokoleń Izraela wypełniły i wypełniają się na przestrzeni historii. Na koniec posłuchajmy błogosławieństwa udzielonego przez Jakuba Józefowi i Beniaminowi. Błogosławieństwo dotyczące Józefa obejmuje dwa plemiona wywodzące się od jego synów Efraima i Manasesa. Od wiersza 22 czytamy: Józef, latorośl owocująca nad źródłem, gałązki pną się po murze, a choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego i czyhać na niego, łuk jego pozostanie niezłamany i ręce jego sprawne. Z rąk potężnego Boga Jakubowego, od pasterza i opoki Izraela, od Boga ojców twoich, który cię będzie wspomagał, od Wszechmocnego, który będzie ci błogosławił, błogosławieństwa z niebios wysokich, błogosławieństwa otchłani leżącej najniżej, błogosławieństwa piersi i łona, błogosławieństwa Ojca Twego niech dłużej trwają niż błogosławieństwa mych przodków. Jak długo trwać będą pagórki odwieczne, niechaj spłyną na głowę Józefa, na głowę tego, który jest księciem wśród swoich braci. Jest to wspaniałe błogosławieństwo, nagroda za wierność i wytrwałość Józefa. Jego życie to obraz Bożej opatrzności, Bożego przewodnictwa. Moc Boża będzie się manifestować także w życiu synów Józefa. Efraim i Manases będą należały do najsilniejszych, najbardziej wpływowych plemion Izraela. Ostatnie błogosławieństwo to wyrocznia dla Beniamina, najmłodszego z synów Jakuba. Beniamin, wilk drapieżny, co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela łupy. Wszyscy ci to 12 szczepów izraelskich. Czytamy na koniec. Waleczny Beniamin będzie jedynym plemieniem, które po rozpadzie Izraela na dwa królestwa pozostanie u boku Judy. Będzie to pokolenie wierne domowi Dawida. W wierszu 28 czytamy: wszyscy ci to 12 szczepów izraelskich oraz to, co do nich powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławił. I tak zakończyła się ta niezwykła chwila, kiedy umierający Jakub pobłogosławił swoich 12 synów. Wkrótce Jakub umrze, zobowiązując przedtem swoich synów, by pochowali go w kraju Kanaan, w ziemi obiecanej. Ale o tym mówić będziemy już w czasie następnej audycji.